Gościem Radia Zachód jest Jacek Budziński, radny Zielonej Góry, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Witam, Życzkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce?
Szkoda gadać, panie doktorze, szczerze mówiąc, naprawdę. No niestety, no, każdy z nas może obserwować kondycję polskiej drużyny, a właściwie brak tej kondycji. Nie wiem, co się porobiło z drużyną, która do ćwierćfinału raptem 2 lata temu w Euro dotarła. No i na pewno dzisiaj miliony Polaków są zawiedzionych postawą naszej drużyny. Tak? No, zarabiają krocie, powinni trawę gryźć, walczyć. A jednak się okazało, że drużyny, które w rankingu FIFA stały niżej, są po prostu lepsze. Są po prostu
lepsze.
Dobrze,
to może na mundialu nie ma złych drużyn.
No nie ma, tam jest taka selekcja, że docierają najlepsze drużyny. Tak? Ale to też pokazuje, że nie należy lekceważyć żadnego przeciwnika. I Kolumbia, i Senegal miały ten wzrok tygrysa. Tego zabrakło naszym zawodnikom. No wczoraj jeszcze przez te 15-20 minut coś tam się działo, ale później to tylko pokazało, że ten zespół nie jest zgrany, nie są wybiegani, nie wiem, nie chcieli tego wygrać. No naprawdę lepiej o tym jak najszybciej zapomnieć.
A może nam kibicom brakuje takiego realistycznego i realizmu spojrzenia.
Ale to w takim razie brakuje każdym kibicom, no bo inne drużyny też odpadną z tego turnieju, prawda? No to jest zupełnie normalne, a Polacy są wspaniałymi kibicami, udowodnili to nie jeden raz. Mają dzisiaj prawo czuć się zawiedzeni. No niestety nie udało się wyjść z tej triady związanej z futbolem, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. No, mam nadzieję, że może za 4 lata to się zdarzy.
Teraz pytanie jeszcze do Jacka Budzińskiego jako nauczyciela historii w nieodległym liceum, bo to koniec roku. Mamy przed chwilą na antenie Radia Zachód Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej, pani poseł, krytykowała reformę edukacji, jak pan okiem praktyka patrzy na to, z czym w tej chwili w szkołach mamy do czynienia, więc wygaszaniem gimnazjów, 8-klasowe szkoły podstawowe, zmiany w systemie edukacji.
Ja mam może tą przewagę nad panią poseł, że uczę już 28 lat i uczyłem w 4-letnim liceum, następnie w 3-letnim liceum i teraz znowu będę uczył w 4-letnim liceum i jestem naprawdę fanem 4-letnich liceów i 5-letnich techników z kilku przyczyn. My teraz tym 3-letnim liceum na skutek decyzji koalicji PO-PSL w pierwszej klasie kończymy podstawę programową gimnazjum, obojętnie jaki to jest profil i tak wszyscy mają te same zajęcia. W drugiej klasie następuje bardzo głębokie profilowanie i praktycznie zostaje nam rok i może 8 miesięcy, żeby nie dosyć, że zrealizować rozszerzony materiał, to jeszcze przygotować uczniów do matury. Poza tym dzisiaj 16-latek idąc do drugiej klasy liceum właściwie określa swoją przyszłość, bo ma tak dużą ilość przedmiotów rozszerzonych związanych z profilem, na przykład historii czy wiedzy o społeczeństwie, że gdyby przyszło mu do głowy w trzeciej klasie jednak zdawać matematykę rozszerzoną, to jest na przegranej pozycji, bo on ma 2-3 matematyki, a klasa matematyczno-fizyczna ma 5-8.
Nie jest w stanie nadrobić tego materiału?
Znaczy zdarzają się takie przypadki, ale to oznacza bardzo dużą pracę ucznia. Natomiast w 4-letnim liceum, ja to doskonale pamiętam, niczym nadzwyczajnym nie było to, że ludzie z klas humanistycznych zdawali matematykę, czy z klas matematyczno-fizycznych zdawali historię, czy z biologiczno-chemicznych zdawali matematykę. Po prostu to liceum było zgodne ze swoją nazwą. Liceum ogólnokształcące. Ono ma z ogólnokształcących przedmiotów przygotować ucznia tak, żeby był w stanie, mając to 18 lat, świadomie wybrać przedmiot maturalny.
A sytuacja nauczycieli?
Sytuacja nauczycieli tutaj, no, ja bym dopiero mógł ocenić tą reformę w momencie, kiedy ruszy pełna 8-letnia podstawówka i pełne 4-letnie liceum i pełne 5-letnie technikum. Dlatego, że teraz rzeczywiście są takie przypadki, że nauczyciel uczy w 4 czy 3 placówkach, ale to dlatego, że nie mamy jeszcze kompletnej szkoły podstawowej.
Więc okres przejściowy.
To jest taki okres przejściowy. Ja myślę, że w miarę upływu czasu coraz więcej nauczycieli jednak będzie miało pełny etat, bo ja przecież porównałem sobie siatkę godzin i w 6-letnim podstawówce, i w 3-letnim gimnazjum, i w 8-letniej podstawówce, i w 4-letnim liceum. To proszę mi wierzyć, że tych przedmiotów jest naprawdę więcej, wbrew pozorom, godzin. Dodatkowo jeszcze dyrektorzy, podobnie jak teraz, mają godziny do dyspozycji swojej, więc mogą przydzielać na określone profile. Więc ja tutaj bym był bardzo ostrożny z oceną tej reformy, póki ona nie będzie w całości wdrożona.
Pozostajemy przy sprawach, no, może około oświatowych. Sytuacja od września w Zielonej Górze może zmienić się o tyle w kontekście no, pewnego wsparcia dla rodzin, dla uczniów, ponieważ podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta będzie głosowana uchwała, na mocy której z opłat za przejazdy komunikacją miejską mają być zwolnieni właśnie uczniowie. Jakie są szczegóły tego projektu? Czy tutaj możemy spodziewać się jakichś, nie wiem, kontrowersji? Kto jest inicjatorem i bo mówiło się o tym od dłuższego czasu.
Tak, mówiło się o tym od dłuższego czasu. Ja sam pamiętam, jak składałem interpelację na sesji Rady Miasta, czy prezydent szykuje taką uchwałę i od kiedy ona by obowiązywała. No i nareszcie doczekaliśmy się tego prezydenckiego projektu uchwały, aczkolwiek też w ratuszu leży gotowy projekt przygotowany przez radnego Tomasza Nestorowicza. Już od kilku miesięcy trwała taka ponadpartyjna, ponad podziałami dyskusja, czy te przejazdy mają być darmowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ja jestem tego zwolennikiem, aczkolwiek są też głosy krytyczne, które mówią, że szczególnie w tych latach wyborczych, w rokach wyborczych, no jest to typowy ruch wyborczy.
Kiełbasa wyborcza.
Tak, to też można traktować. Prezydent Kubicki powie, o proszę bardzo, będziecie jeździli za darmo. Ale jakby abstrahując od tej polityki, no założenie jest takie, aby uczniowie jeżdżąc za darmo, decydowali się częściej na jeżdżenie autobusami. Ja mieszkam na osiedlu pomorskim i ja widzę codziennie rano setki samochodów, które podjeżdżają pod szkołę i rodzice wysadzają dzieci. Ja to rozumiem. Chcą wysadzić je jak najbliżej, chcą, żeby były bezpieczne. Natomiast to generuje dodatkowy ruch. Każdy, kto w Zielonej Górze jedzie między godziną 7.30 a 8 rano, doskonale wie, że co najmniej połowa samochodów to są samochody rodziców dowożących dzieci do szkoły.
To, jeśli to są rodzice dowożący dzieci do szkoły i rodzice, którzy później jadą gdzieś do pracy, to oni tak czy inaczej będą jechać.
Zgadza się, ale w niektórych przypadkach jest tak, że na przykład rodzic albo nie pracuje i podwozi, albo pracuje na późniejszą godzinę. Tu chodzi o to, żeby te starsze dzieci, takie, które już są w stanie samodzielnie dotrzeć na przystanek, przejechać autobusem i wysiąść i dojść do szkoły, korzystały z tej formy transportu, bo założenie jest takie, żeby po prostu zmniejszyć ten ruch w godzinach tych szczytowych, czyli gdzieś 7.38 i na przykład tam gdzieś 14.30, 15.30.
A to wszystko będzie kosztować dodatkowe 2 miliony dotacji do MZK.
Tak, to jest prawda. W tym roku budżetowym ponad 18 milionów jest zapisane na MZK. Będziemy musieli dopisać jeszcze 600 tysięcy, bo od września to ruszy. I w następnych latach będzie to około 2 milionów dotacji więcej. Natomiast jest to obliczone szacunkowo, dlatego że wyjdą autobusy elektryczne. No a prezydent chwalił się, że wprowadzając te autobusy elektryczne spadnie koszt utrzymania, koszty w MZK, dlatego że chociażby odpadnie kwestia zakupu paliwa.
MZK ma jeszcze jeden problem z pracownikami, o tym mówi się od dłuższego czasu, po prostu brakuje kierowców, którzy chcieliby jeździć i co z tego, że będziemy mieli elektryczne autobusy, kiedy po prostu nie będzie komu ich prowadzić.
Ja wielokrotnie spotykałem się ze związkowcami, związków zawodowych, które funkcjonują w MZK, kilka lat temu, kiedy domagali się podwyżek, tak jak inni pracownicy jednostek miejskich czy spółek miejskich. I już wtedy mówili, że te pensje nie są wysokie, delikatnie mówiąc. Dzisiaj mamy do czynienia z rynkiem pracownika. No, gospodarka, jak wszyscy wiedzą, rozwija się bardzo dobrze. I w związku z tym pojawiły się na rynku inne, atrakcyjniejsze miejsca pracy dla ewentualnych kierowców.
Dochodzi również do sytuacji, gdzie ze względu na brak kierowców pewne linie są zawieszane.
I to budzi moje zaniepokojenie, bo wracając do tego poprzedniego wątku, jeżeli my stworzymy możliwość darmowego przejazdu uczniów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, to automatycznie będziemy musieli zwiększyć częstotliwość jeżdżenia autobusów, przynajmniej w tych godzinach od 7 do 8. Szczególnie z tych miejscowości takich jak na przykład Ochla, Przylep, Dżonków, bo przecież te dzieci dojeżdżają do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze. No i teraz, jeżeli się okaże, że my mamy zwiększyć częstotliwość tych kursów, a będzie brakowało kierowców, no to może być nieciekawie.
Na koniec pytanie o słowa wojewody lubuskiego, który pogroził wprost prezydentowi Januszowi Kubickiemu, prezydentowi Zielonej Góry w sprawie braku aktywności w związku z odpadami toksycznymi w Przylepie, w tej hali magazynowanej na terenie byłych zakładów mięsnych. Są chemikalia, beczki z olbrzymią ilością substancji nieznanego pochodzenia. Wojewoda powiedział, że jeśli nie będzie aktywności samorządu w tej sprawie, prezydenta w tej tej sprawie, no to musi się liczyć z zarzutami prokuratorskimi.
No i to panu wojewodzie się wcale nie dziwię. Ja pamiętam dwie sesje temu bardzo taką ostrą dyskusję między prezydentem Kubickim a naszym radnym PiS-u, panem Kazimierzem Łatwińskim, gdzie prezydent próbował zwalić odpowiedzialność za to, że nie ma pieniędzy na usunięcie tych odpadów toksycznych na państwo. Natomiast Kazimierz Łatwiński słusznie tłumaczył, że no, to kukułcze jajo, które nam zostało w przylepie, jest to także wynik połączenia miasta z gminą. Proszę pamiętać, że prezydent Kubicki no, chwalił się tym, że połączył miasto z gminą, przedstawiał same plusy, natomiast okazuje się, że ma także minusy. W tym składowisko niebezpiecznych odpadów, na których składowanie wydał zgodę starosta, więc niech koszty ponoszą także te organy samorządowe, które wydały na to pozwolenie. Ale chyba wydaje mi się, że prezydent Kubicki zrozumiał, że będzie musiał niestety ponieść i to niemałe koszty utylizacji tych odpadów, bo mówi się o kilkunastu nawet milionach. A dlaczego tak mówię? No, dlatego, że jutro na sesji jest jedna z wielu uchwał zmieniających budżet miasta na rok 2018. I zauważyłem tam kwotę 4 milionów złotych wpisaną na utylizację tych odpadów. Ona ma być uzyskana ze sprzedaży działek, między innymi w Lubuskim Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie, a także innych sprzedaży innych działek. Po prostu, no, mamy problem i naszym obowiązkiem jako miasta jest ten problem rozwiązać, dlatego, że przylepie mamy przecież obok zaraz ujęcie wody, mamy linię kolejową, mamy osiedla domków jednorodzinnych i tego problemu nie można odwlekać. Po prostu należy go rozwiązać. Pierwsze 4 miliony mają być jutro uchwalone na sesji Rady Miasta.
Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panie rektorze.